Drodzy w naszym Zbawicielu, bracia i siostry, mam jedną obawę. Wczoraj wspomniałem z tej historii, jeżeli dzisiaj mam w dalszym ciągu przemawiać, to bracia zauważą, że w tej historii było pokazane i wczorajśmy nadmienili, że nie jest dobrze, jeżeli w rodzinie cielesnej jedno dziecko jest więcej wyróżniane od drugich, prawda? Tak samo w naszej rodzinie duchowej też bym się obawiał, żeby czasem niedobrze to jest wpłynęło. Więc jeżeli bracia uważają, że nie będzie to źle, no więc dlatego też z poczuciem pewnej odpowiedzialności przystępuję. Dlaczego? No ja jestem gościem i bracia zauważą, że ja również nie tylko w tym celu przyjechałem, żeby tylko służyć, ale ja jako najmłodszy, to jest wiekiem od was, chciałbym też się czegoś uczyć od was. No a tutaj tak jakoś się układa, że bracia, miejscowi bracia starsi, no więc więcej są ograniczenia, a mnie jako gościowi najwięcej dany przywilej. No więc dlatego wspomniałem, żeby to czasem nieźle wypadło. No więc obopólnie. No ale spodziewam się, że jeżeli jest tą taką wolą i życzeniem to jest braterstwa, to ja zaś ze swojej strony jako gość nie mam braciom nic do powiedzenia. I jeżeli w dalszym ciągu mam obecnie przywilej przemawiać, służyć i jeszcze mam powrócić do tego tematu, co wczoraj poruszyliśmy z tego miejsca odnośnie historii tego młodzieńca, tego Józefa, syna Jakubowego, to obecnie, drodzy bracia, zapoczątkuję ten temat słowami świętego apostoła Pawła, które zapisane są w Księdze Dziejów Apostolskich w rozdziale 14, a wierszu 23. Utwierdzając duszę uczniów, napominając, aby trwali w wierze, mówiąc, że przez wiele ucisków musimy wnieść do Królestwa Niebieskiego. Taka jest droga, bracia chrześcijanina. I ta droga Bogu się podobało, żeby ona już była pokazana w różnych obrazach, a nawet w obrazie tego młodzieńca. Przecież jeżeli święty Szczepan wspomniał, że Bóg był z nim, że boska opatrzność od początku do końca nad nim była, to Bóg właśnie prowadził go, że ani ten młodzieniec Józef, ani nikt nie był w stanie przewidzieć, jaki Bóg ma zamiar, jaki cel, jaką przyszłość dla tego młodzieńca szykuje. Dozwolił na takie koleje, że został sprzedany. Następnie zdawało się, że chyba została, że jego to jest cierpienia przeżyte, jego to jest boleści, zostało jakoby nagrodzone, że znalazł łaskę tego Pana, który go sobie kupił, nabył jako niewolnika, jednak niedługo się cieszył. Znów zostało na niego za takie sidło zastawione, że jedno, albo więzienie, niewola, albo grzech. Lecz jednak, drodzy bracia, z łaski Bożej okazał się tak mężnym, że wolał niewolę. I drodzy bracia, dostał się do więzienia. A przecież Bóg był z nim. Boska opatrzność go prowadziła aż na tron. Do tak wielkiego i zacnego wywyższenia, o czym obecnie chcę wspomnieć. I dlatego, proszę braci, kiedy rozważamy naszą historię, naszą drogę, na którą zostaliśmy przez Ojca Niebieskiego powołani, a przedtem naszego Pana, to zawsze sobie, drodzy bracia, przedstawiam wszystkie cierpienia, śmierć Jezusa, tak okropną śmierć, jaką Jezus Chrystus poniósł. To dopatrujemy się w śmierci naszego Zbawiciela dwie bardzo ważne lekcje. W tych wszystkich cierpieniach i śmierci, a jakie? Pierwsze, wiemy, bracia, że Jezus Chrystus na to przyszedł, na ten spadł ziemski. Na to się urodził, na to przyjął ciało. Stał się człowiekiem, malomniejszym od aniołów na małą chwilę. A żeby z łaski Bożej, tylko z łaski Bożej, za nas wszystkich śmierci skosztować, czyli karę, tak jak czytaliśmy ten odczyt z radia, gdzie brat starał się przedstawić, że karą za grzechy jest śmierć, stała się udziałem drogodziedziczną nas wszystkich. I spod tej kary w żaden sposób ani sam człowiek, ani jeden drugiego wybawić nie byłby w stanie. To był wyrok wiecznej śmierci. Jedynie boska mądrość nakreśliła taki plan, że przez odkupienie, gdyby ktoś się zgodził dobrowolnie za człowieka to karę ponieść, czyli na siebie przyjąć, to na tej podstawie boska sprawiedliwość zwolni winnego, jeżeli ktoś zajmie jego miejsce. No i proszę, braci, Jezus Chrystus na to się zdecydował, na to się zgodził. A żeby za nas wszystkich to śmierć ponieść, żeby to karę wziąć na siebie i za karę umrzeć, za grzechy rodzaju ludzkiego. Ale proszę, braci, w śmierci Jezusa jeszcze jedna rzecz się dokonała. To była korzyść, wypływa. To wielka, wielka, wielka łaska. Wielkie to jest bogactwo, które stanie się udziałem ludzkości. A jakież błogosławieństwo? Jakaś korzyść dla Niego osobiście? Proszę, braci, dla Niego osobiście, dla Jezusa też była korzyść. Że dlatego, że cierpiał, dlatego, że zdecydował się, a więc swoją wierność doprowadzić aż do śmierci Bogu. To jest napisane, że Bóg go co? Nader wywyższył. Darował mu imię ponad wszelkie imię. To właśnie pytamy się, że dla wywyższenia Jezusa cierpienia też były potrzebne? Odpowiadamy, że tak. I apostoł mówi, święty Paweł, że z tego, co cierpiał, to Jezus Chrystus coś osiągnął. Jakoś zdobył lekcję, a jaką? Nauczył się posłuszeństwa. Nie znaczy, że on nigdy nie był posłuszny, że on dopiero musiał się uczyć. Nie, ale bracia, przeszedłszy szkołę przeciwieństwa, dopiero Jezus zrozumiał i poznał, co znaczy posłuszeństwo. Poznał wartość tego posłuszeństwa i za to Bóg nader go wywyższył. I jeszcze jedno, że Bóg taką drogę, taki plan nakierował, że przecież od początku zamierzył nader wywyższyć Syna swojego, obdarzyć go tą samą chwałą, jaką posiada sam. Ale gdyby nie był nakreślony plan, znaczy gdyby grzech nie był dozwolony, grzech nie wszedł i gdyby nie był plan nakreślony potrzeby odkupienia, a teraz spośród istot duchowych, gdyby Jezus został jako jedna istota wyróżniony, to by innym się wydawało, że Bóg jakoś to niesłusznie zrobił, prawda? Że Bóg troszkę ma jakiś wzgląd, że kieruje się jakąś, jakby można, jakoś stronniczością. Nie. Bóg udowodnił, że jeżeli Jezus został na to wywyższony, nader wywyższony, aż do boskiej godności, chwały, boskiej natury, to proszę, braci, całe niebo, a kiedyś cała ziemia, ludzkość jak zrozumie ten plan, to uwielbio Boga, że Jemu ta nagroda, naszemu Panu, słusznie się należy. Czy nie tak? Bo On sobie na to zasłużył. I teraz, proszę, braci, Bóg w swojej wielkiej mądrości, w tej świętej księgi, do której zawsze się udajemy, z której czerpiemy, bracia, z której się uczymy, to już, bracia, Bóg nakreślił ten plan, tą drogę wywyższenia Jezusa, a razem z Jezusem Kościoła. I upodobało się Bogu pokazać w takiej krótkiej historii jednego młodzieńca, jednego, to jest męża Józefa. I my obecnie zapoczątkujemy, proszę braci, od historii, jak się dostał do więzienia Józef. A więzienie, które stało się jego udziałem, czy on sobie na to zasłużył, czy niesłuszne. Niewinnie, możemy tak powiedzieć, niewinnie został, bo on był niewinny. On był fałszywie przez to obłudne niewiasto oskarżony. Tak straszne oskarżenie na niego padło. Niestety, nie szukano, nie żądano od niego usprawiedliwienia się. A nawet gdyby się chciał usprawiedliwić, to jako niewolnik, proszę braci, w takim stanie nie miał nic do gadania. I proszę braterstwa, historia dalej nam podaje, od czego chcę dzisiaj zacząć, że mówi tak, stało się, gdy usłyszał Pan 39 rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej od 19 wierszu. Usłyszał Pan jego słowa żony swojej, która rzekła do niego, mówiąc, tak mi uczynił sługa Twój. Rozgniewał się bardzo. Rozgniewał się. No, ale niestety nie miał powodu. Nie był w stanie. No więc to jest właśnie ta niedola ludzkości, że nie jesteśmy zdolni przejrzeć, czytać serca. Gdyby to tak było w obecności naszego Pana, to Pan by rozsądził. Bo Pan znał serca, czytał serca. A że ludziom nie jest dane, to przecież jako mąż raczej więcej wierzył swojej żonie, aniżeli temu, którego kupił za pieniądze jako niewolnikowi, jeszcze cudzoziemiec. I dlatego rozgniewał się, powiada, mówi, tak, mówi i ten rzekł, wziął pan, i powiada tak, rozgniewał się bardzo, wziął pan Józefa i dał go do domu więzienia, tam, gdzie więźnie królewskie sadzano. I był tam w domu więzienia. Niewinnie. Jakie warunki były więziennie? Tu jest tylko tyle powiedziane, że dał go do domu, gdzie jakich więźniów sadzano? Królewskich. Z domu królewskiego, jeżeli w czymś ktoś przewinił, no to oddawano go do tego więzienia. No, bylibyśmy gotowi dzisiaj pomyśleć, no to nie miał tak źle. Nie miał tak źle. Jeżeli do domu, a raczej do więzienia, tam gdzie więźniowie z domu królewskiego byli sadzani, to chyba nie należało tak jeszcze do wielkich przykrości. Jednak, proszę braci, psalmista Dawid to jest podaje i widocznie on był świadomy, jakie wówczas panowały warunki. I bracia, czytamy w psalmie 105, a od wierszu 19 mówi tak. Aż do onego czasu, gdy się z nim zmianka stała, posławszy król kazał... Zaraz. Przepraszam. To jest od 18. 105 psalm mówi tak. Którego nogi, raczej z powyższa, ja wziąłem poniżej. Mówi, posłał przed nimi męża, który był za niewolnika sprzedany, to jest Józefa, którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego. To nie należało pozbawienie wolności zamknąć tylko do celi. Ale w dodatku, drodzy bracia, zakuty w kajdany. Z żelazem ściśnięte było jego ciało. I proszę bracia, to jest bolesne, że niewinnie. Że na to sobie wcale nie zasłużył. To były straszne warunki, które ten młodzieniec musiał przejść, a Bóg na to zezwolił, bo Bóg przygotowywał jemu przyszłość. Bóg to jest dla niego przygotowywał stolicę. I dlatego, drodzy bracia, do tej stolicy prowadził przez takie warunki. Najcięższe więzienie. I bracia, dalej co się stało? Jeżeli święty Szczepan, jak wczoraj czytaliśmy, zaznacza, że Bóg wszędzie był z nim, i w tym więzieniu. Niedługo. Nie jest powiedziane, jak długo w tych warunkach, tak ciężkich warunkach ten młodzieniec się znajdował, ale że przyszedł czas, że dla swojego miłego, niewinnego wyglądu, dla swojego szlachetnego charakteru, jednak zwrócił na siebie uwagę tego przełożonego. Przełożonego nad tymi więźniami. I ten go zaś tak polubiał, że proszę braci, obdarzył go więcej wolnością. Jeżeli był w tych kajdanach, to na pewno został zwolniony. I teraz dał jemu pod straż tych reszty więźniów z domu królewskiego. Także Józef widocznie miał więcej wolności. Więcej mógł to i z tymi więźniami przebywać, rozmawiając, a nawet im usługując. Był jakby takim, no jakby to jest takim komendantem w tej celi, jak to dzisiaj nazywają. I teraz, proszę bracie, stało się, że po krótkim czasie, jak Józef się dostał, to znów w czymś przewinili. Jeden pod czaszy, króla Faraona, a który usługiwał przy stole, który donosił, kiedy właśnie król spożywał posiłek, albo który przyjmował gości, no to jest taki, jakby można wyrazić, taka prawa ręka w usłudze, pod czaszy faraonowi. Drugi zaś był piekarz, co wypiekał dla Faraona, dla jego rodziny i dla jego domu chleb. Przewinili w czymś. I obydwa przez króla zostały wtrącone do więzienia. Nie był wydany jeszcze wyrok, ale do więzienia. Pozbawienie na razie wolności. No i się znaleźli się. Józef też widocznie, im to jest miał przywilej i można z nimi się zapoznać, usługując. I pewnego poranku, kiedy Józef szedł to zauważył, że oni bardzo coś smutni są. I zagadnął, czemu wy to tacy smutni? A czemu wasza twarz tak to jest posępna? No i oni mu wyznają, że miały sen. Jednemu się śniło i drugiemu się śniło. Ale kiedy się obudzili, nie byli w stanie i nie było takiego, co by im wytłumaczył. A Józef powiada, powiedzcie, co się śniło? No i powiada ten piekarz najpierw. Oświadczył, ja już czytał, nie będę. Bracia, tą historię znajdą w 40 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. I jak oznajmił Józefowi, Józef, proszę braci, oświadczył, że ten sen to niedobrze świadczy. Że on będzie stawiony, jakby można wyrazić pod wyrok, będzie osądzony na śmierć i jego głowa zostanie ścięta. A drugiemu, temu podczaszemu powiedział, że ty będziesz przywrócony z powrotem na swoje stanowisko i będziesz miał przywilej i możliwość dalej faraonowi usługiwać. Ale mówi, pamiętaj, że kiedy dostaniesz się na wolność i staniesz przed faraonem, wspomnij na mnie. Na mnie, po pierwsze, że kradzieżą byłem wzięty z ziemi i tu nic złego mnie uczynił i dostałem się tutaj do więzienia. Wspomnij przed faraonem. Ale bracia, natura ludzka, my wszyscy się skarżymy na pamięć i ten podczaszy. On tak długo pamiętał, jak był sam w nieszczęściu. Ale jak został wyzwolony, jak dostał się na pałac królewski, zapomniał. Zapomniał, jak jemu to jest, wyświadczył wielkie dobrodziejstwo, oznajmując mu wcześniej, że uzyska wolność. Że będzie z powrotem na dworze królewskim. Zapomniał. I wiecie, bracia, upłynęło 2 lata i Józef nie miał żadnej wiadomości, czy ten coś wspomniał, czy nie wspomniał. Ale chociaż ten podczaszy zapomniał, proszę braci, o Józefie, i może nigdy był sobie nie wspomniał w swoim dobrobycie, ale był ktoś, który pamiętał. A tym, który pamiętał, który był zawsze z nim, to był Stwórca Bóg. Bóg pamiętał. A właśnie kiedy przyszedł właściwy czas po 2 latach, Bóg, że pamiętał, to tak zrządził, że faraon miał sen. I ja też nie będę braciom czytał. To jest w rozdziale 41. Ja tylko braciom przypomnę, jaki sen faraon miał. Że na swoim łożu, będąc w nocy, kiedy zasnął, to ma taki sen. Jakoby pierwszy widzi, patrzy się, z rzeki wychodzą 7 krów. Takie tłuste, pełne. No i wyszły na brzeg i pasą się. Później za chwilę przygląda się, patrzy, wychodzi 7 krów. Ale takie to mizerne, takie chude. My w Polsce to mówimy tak, koście skóro obleczone tylko. No i patrzy się ze zdziwieniem, że w całym swoim państwie, jakie on tam posiadał i na ile miał o nim jakąś wiadomość, to nie widział takich. I dalej ku swojemu zdziwieniu patrzy też 7, pożarły te tłuste, te chude, tłuste, ale same się nic nie poprawiły. Nic nie nabrały. Zdziwiony. Za chwilę widocznie zasnął i ma drugi sen. I powiada tak, śni mu się 7 kłosów pełnych, ziarnistych, wyrosło. Drugie później 7 kłosów chude. Chude, nie, bez ziarna. Same to jest, same plewa. I te pożarły 7 tych chudych, pożarły te tłuste, czyli pełne i też te ziarna gdzieś się podziały. Ziarnek nie było w tych kłosach. Obudził się. Zatrwożył. Teraz ciekawe, że to musi mieć jakieś głębokie znaczenie. No więc do kogo się udaje? Do wszystkich tych mędrców? Szuka wyjaśnienia, żeby jemu wytłumaczyli? Ale gdzie tam? Żaden nie był w stanie ani zdolny wytłumaczyć, jakie by miało znaczenie. Dopiero podczaszy sobie wspomnę. Królu. Mówi, grzech jest na mnie. Ja mnie winien. Bo powiada, gdy byłem właśnie, gdym przewinił i gdy zostałem wtrącony do więzienia, to tam był jeden z młodzieniec hebrajczyk, który ma tą mądrość. Gdy mówi, piekarzowi się sen śnił, a gdy mu wytłumaczyło, stało się tak. Gdy ja miałem sen, a gdy mnie wytłumaczył, stało się tak. Mówi nic innego. Królu, zawołaj jego, żeby to jest przyprowadzili tutaj przed królem, a zapewne on oznajmi wesołe rzeczy królowi. No i król jak usłyszał, to proszę bracie, kazał go przewołać. Ale Józef nie nadawał się. Nie nadawał się, żeby stanąć przed w takim stanie, jak on był. Widocznie obnażony, sponiewierany, zarośnięty. Trzeba dopiero było pracy oczyszczenia. Trzeba go oczyścić, było odpowiednio ubrać. Trzeba go było, proszę braci, odpowiednio przygotować, żeby go stawić przed królem. No i nareszcie Józefa postawiono. I kiedy właśnie faraon, możemy nawet odczytać, powiada, mówi tak, mówi wtedy od 14 wierszu. Wtedy posławszy faraon, wezwał Józefa i prędko go wyprowadzono z więzienia, który ostrzygszy się, odmieniwszy szatę swoje, przyszedł do faraona. I mówi, rzekł faraon do Józefa, śnił mi się sen, a nie mam, kto by mi go wyłożył, ale ja o tobie słyszał, gdy mówiono, że gdy usłyszysz sen, umiesz go wyłożyć. A popatrzmy się, jaka pokora. Co za skromność cechowała Józefa. Józef odpowiedział Józef faraonowi, mówiąc, oprócz mnie, nie ja, ale oprócz mnie, Bóg opowie rzeczy szczęśliwe faraonowi. Wtedy rzekł faraon do Józefa, zdało mi się we śnie, jakoby stał nad brzegu rzeki. No i teraz przytacza to, co już wspomnieliśmy. I Józef, bracia wiedzą, jak dał tłumaczenie. Tłumaczenie było Józefa takie, proste. Tak zrozumiane, tak trafiające. Mówi, siedem krów tłustych, siedem kłosów pełnych ma jedno znaczenie. A jakie? Przedstawia siedem lat wielkiego, obfitego urodzaju w całym kraju egipskim. Siedem krów chudych, siedem kłosów pustych, drugie znaczenie. Siedem lat wielkiego. Po skończonych siedmiu latach urodzaju przyjdzie wielki głód. I ten głód będzie trwał przez całe siedem lat. Tak jak siedem lat była ziemia obfitością, tak następnie przyjdzie głód wielki. A że się ten sen podwójnie tobie śnił, to powiada, że Bóg chciał ci oznajmić, że to się stanie na pewno, a nie będzie odmienione. No i teraz, kiedy wytłumaczył ze swojej strony, teraz Józef taką rado służy. Ja bym ci radził, królu, ażebyś sobie wyszukał w swoim państwie męże mądre, taką mądrością obdarzeni, które by przez okres siedmiu lat czym się zajęli? Zajęli budowaniem szpichrzy, zgromadzeniem do tych szpichrzy żywności, żeby mogli nagromadzić w takiej ilości, żeby mogła wystarczyć na wyżywienie ludności kraju, a nawet i poza krajem przez siedem lat, gdy przyjdzie głód. Proszę brać, faraonowi się podobało, czy nie to? Nie tylko to tłumaczenie stało mu się jasne. Przecież tak proste i zrozumiane. Ale w dodatku ta rada Józefa tak mu się podobała, że rzekł. I powiada tak. Mówi, podobało się, 37 wiersz, podobało się to faraonowi i wszystkim sługom jego. I rzekł faraon do sług swoich. I żali znajdziemy podobnego mężowi temu, w którym by był Duch Boży? Czy gdybyśmy nawet szukali w naszym, to jest państwie pomiędzy naszymi mędrcami, czy możemy znaleźć podobnego temu mężowi, którym by taki duch był, jak on posiada? Faraon się przecież przekonał. Zanim Józef został przywołany, zanim Józef stanął, to przecież pierwsi byli mędrcowie, mędrcy, czy nie? A żaden nie był w stanie rozwiązać tej zagadki, tego zagadnienia, tylko Józef? Mówi, nie, nie znajdziemy. I teraz faraon mówi tak. Zatem rzekł faraon do Józefa, ponieważ ci oznajmił Bóg to wszystko, nie masz żadnego tak rozumnego i mądrego jako ty. I teraz mówi, ty będziesz nad domem moim. Nie mędrcy, ale ty będziesz nad domem moim. Powiada, według rozkazania ust twoich sprawować się będzie wszystek lud mój. Tylko stolico wyższy będę nad ciebie. Popatrzmy, bracia. Czy to nie jest głęboka nauka? Brat tutaj wspomniał przede mną historię Mojżesza. I rzeczywiście, W historii Mojżesza znajdujemy bardzo pouczającą naukę. Piękne obrazy na Chrystusa. Historia Józefa jest nie mniej pouczająca. I w tej historii jest właśnie pokazane cierpienia, doświadczenia, śmierć Jezusa. Również i tych, którzy naśladują stóp Jezusowych, a nader ono wywyższenie. I tak jak o Jezusie jest napisane, jak tu jest pokazane w tym obrazie, tak stało się z naszym Panem. Dlatego, że Jezus cierpiał, że będąc posłuszny aż do śmierci, to śmierci krzyżowej, to co Bóg uczynił? Po Jego zmartwychwstaniu, w niebo wstąpieniu nader Go wywyższył. Darował Mu imię ponad wszelkie imię. A święty apostoł Paweł tłumaczy, że tak jak Faraon Józefa, jeżeli w innym wypadku, na przykład badając o Wielkanocy, to Faraon wyobraża księcia ciemności, to w tym Faraon wyobraża Boga. Józef wyobraża Jezusa. I tak jak Faraon Józefa wywyższył, że uczynił go stolicą tylko mniejszym od siebie, sam wyższy stolicą pozostał, tak samo Ojciec Niebieski, kiedy wywyższając Jezusa, podnosząc go do godności boskiej natury, obdarzając tym samym życiem, jakie sam dotąd tylko posiadał, życiem nieśmiertelnym, to jest napisane wyraźnie, apostoł mówi, gdy mu wszystkie rzeczy poddał, oprócz tego, to znaczy oprócz samego siebie. Ojciec pozostał zawsze wyższy nad Jezusem. Tak, poza Ojcem nie masz teraz istoty we wszechświecie, która by mogła dorównać albo wyższą być od Jezusa, tylko sam Ojciec pozostał stolicą wyższy nad Jezusa. W tym wywyższeniu jest pokazany właśnie ten piękny obraz na wywyższenie i wielką nagrodę, jaka stała się udziałem naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Za Jego upokorzenia, za Jego wszystkie cierpienia, za śmierć haniebną na krzyżu. Bóg nader Go wywyższył. I proszę, braci, co dalej Faraon uczynił? Zdjął tedy Faraon. Co? O, proszę, braci, cenną rzecz. Zdjął tedy Faraon pierścień swój z ręki swojej. Ze swojego to jest palca. I powiada, włożył na rękę Józefowi. No, dziś jak się ułożyło, że jest to w naszej nieraz naturze, że chcielibyśmy się czymś ozdobić, prawda? Jakieś kosztowności na siebie wdziać. Chcielibyśmy też nawet i takie pierścionki nosić. A nieraz nie jeden może się powoływać, no to przecież w Piśmie Świętym jest wskazane. Tak, ale popatrzmy, co to znaczy? Co znaczy, że Faraon wywyższając wziął swój pierścień. Na pewno on był złoty. Na pewno był kosztowny. Zdjął, włożył na jego ręce. Na jego rękę. Dzisiaj wszyscy poważni dygnitarze, zwłaszcza kościelni, bracia, zauważ, począwszy od biskupa do papieża, to wszyscy mają pierścień. Biskupi noszący pierścień to jest wymagane, ażeby im podwładny kler, od proboszczów, od wikariuszy, to kiedy kiedykolwiek przywilej, to musi uklęknąć przed swoją władzą duchową i musi go w pierścień pocałować. Zaś biskupi muszą to czynić przed kardynałami. A kardynałowie, jak się zjeżdżają na przykład na takie uroczystości do Rzymu, to wszyscy zaś z taką pobożną poddaną miną całują w pierścień, a który nosi kto? No niby ten najwyższy rybak. A rybak z Nazaretu to jest naśladujący Piotra. Tylko niestety, żaden papież, żaden kardynał tego nie udowodni, że Piotr miał jakiś pierścień na ręku. I żeby ten pierścień Piotrowi był przez kogoś, a szczególnie przez Chrystusa udzielony. No ale to jest. Co to znaczy? Proszę, braci, to jest tak jak w pojęciu. Tak jak wspomniałem. Pamiętam, jak jeden z naszych braci, on do dziś nie żyje. Kiedyś przed wojną, mieszkając w takim miasteczku przy Poznaniu, a pracował w Poznaniu. Ale że pociągi mu nie pasowały, a innej komunikacji nie było. Musiał zawsze w czas rano wstawać gdzieś o godzinie 6 i na stacji na dworcu w Poznaniu czekać, aż kiedy przyszedł czas iść do warsztatu, do pracy. To był świadkiem. Jak najwyższy dygnitarz na Polskę, to jest kardynał Chląd, który zakończył swoje życie w czasie wojny, to kiedy gdzieś wyjeżdżał z jakąś wizytacją, to był odprowadzany przez cały sztab biskupów. I mówi, jak nieraz czy tak sobie on obserwując, rozmawiali coś tak ożywione, mieli rozmowę, a jak przyszedł pociąg, to znaczy już trzeba było wsiadać, to wszystko uklękło i każdy go pocałował w ten pierścień. A ja sobie tak pomyślałem, co za pompa. Dlaczego to jest czynione? Żeby pokazać tym zwykłym śmiertelnikom, popatrzcie się, co za poważna osobistość, co za wielka za wielki dygnitarz, że jeżeli biskupi przed nim się kłaniają i calują, to co teraz prosty mógł? Co on prosty miał teraz? A, ni dostępu, zbliżenia, na pewno żaden to jest nie miał. Ale drodzy bracia, w tym wypadku, tak jak w ogóle sobie ludzie przywłaszczyli, a w tym wypadku naszym zrozumieniem, i nawet chciałem się upewnić, prosiłem, żeby bracia mi postarali komentarz. I proszę, bracie, mnie pocieszyła. W komentarzu jest piękna myśl, że przedstawia, to jest ten pierwszy autorytet, władzę, jako został Józef obdarzony przez faraona. Której, bracia, Jezus, kiedy będąc w ciele, nie posiadał? Ani też Kościół, który naśladują stóp Jego, też nie posiada. I proszę, bracie, Kościołowi nie pierścień jest udzielony. Nie pierścień. Kościołowi jest drugi obraz pokazany na Kościół w Rebece. Kiedy ten najstarszy sługa, Elizer, kiedy przyszedł właśnie tak, jak jemu było powierzone przez Abrahama. Bracia wiedzą tę historię. I kiedy przez opatrzność Bożą została przygotowana dzieweczka, która się miała stać małżonką jego pana, to jest syna Abrahamowego Izaaka, to jak on się Elizer ucieszył, że Bóg mu pobłogosławił całą tę drogę. Przestrzeń odbył 500 mil na wasz to jest wymiar, około 500 mil na wielbłądach, 10 wielbłądów ze sobą prowadził i kiedy przyszedł do tego celu, bracia wiedzą, jak się modlił. Kiedy jego modlitwa, czyli Jezus otrzymał odpowiedź na jakby na swoją modlitwę, kiedy wybrano, stała się ta dzieweczka, która przyszła naczerpnąć wody do studni, dała się napić Elizerowi i napoiła wielbłądy, ukląkł. Pomodlił się. Podziękował Bogu za opatrzność. Za cudowne kierownictwo. Otworzył swoje skarby i pierwsze, bracie, co obdarzył Rebekę. A czemu? No, nie pierścionek. Nie, proszę, bracie. Nausznice. Cenne nausznice. Później następnie dwie manele włożył na jej ręce. A zobaczcie, jakie to ma znaczenie. To są te prezenty, bracia. Prezenty, które dzisiaj lud Boży Kościół otrzymuje, a więc od naszego niebieskiego Ojca za pośrednictwem Ducha Świętego, które przedstawiają nausznice, że nasz słuch został pobłogosławiony, a to jest, że możemy dzisiaj słyszeć, widzieć efekt tego niebieskiego powołania. Możemy stać się uczestnikami tego powołania. Następnie manele włożone na nasze ręce, to bardzo pięknie przedstawia, że Kościołowi jest udzielony, proszę braci, ten dar, że ich ręce mają być pobłogosławione do czego użyte? Jeżeli kiedykolwiek były użyte do rzeczy złych, rzeczy brudnych, rzeczy grzesznych, to teraz, proszę braci, od chwili, kiedy stali się powołani, staliśmy się uczestnikami tego powołania, to pamiętajmy, że ręce nasze, a one mają być użyte, żeby czynić dobrze. I to, co apostoł święty Piotr powiada, że jeżeli Bóg nas zaszczycił powołaniem, to nie przez dobre uczynki my powołani. Nie dlatego, że my sobie na to zasłużyli, ale Bóg chce, żeby odtąd staraliśmy w nowości żywota chodzić, żeby nasze uczynki były dobre, a żebyśmy przez to samozowi mogli zasłużyć. Zasłużyć przy łasce, pomocy Bożej, a przez udział w powołaniu, a żeby się stać uczestnikami tej klasy, Józefa, i mieć włożony ten pierścień. To władzę, które Jezus już od zmartwychwstania otrzymał i jak sam wyraził. Dana mi jest wszelka władza, moc na niebie i na ziemi. A Kościół przez udział w pierwszym zmartwychwstaniu tego samego pierścienia, tego cennego złotego pierścienia będzie uczestnikiem. Co za chwalebne rzeczy, jak pięknie plan Boży jest nam przedstawiony. I teraz, bracia, zauważył, Józef został w ten sposób, to jest jakby uwielbiony, został wynagrodzony. A więc tutaj widział, że naprawdę opatrzność Boża za wszystkie cierpienia, za jego upokorzenie, za jego łzy wylane, za jego smutek, to proszę braci, został wyniesiony do władzy, stał się następny po faraonie władcą Egiptu. I teraz faraon tak powiedział. Powiada na rękę Józefowo i obluł go też w szato bisierowo, włożył łańcuch złoty na jego tę szyję. Kazał go wozić na którym wozie swoim i wolano przed nim, kłaniajcie się. Przełożył go na wszystko ziemię egipską. Zatem rzekł faraon do Józefa, jam jest faraon, jam jest najwyższą władzą, król. Powiada, ale bez twojego pozwolenia nie podniesie żaden ani ręki, ani nogi swej we wszystkiej ziemi egipskiej. Popatrzmy się, bracie, wielka to była władza, czy nie? To była władza. Jako obdarzony został Józef, że jako następny po faraonie, chociaż faraon, będąc królem w dalszym ciągu, zachował dla siebie stolicę. Ale jego uczynił, że teraz bez twojego zezwolenia to nikt ani ręki, ani nogi nie podniesie. Czy nie to samo jest napisane? Że Bóg, który jest największą potęgą, ale gdy wywyższył Jezusa, Syna swojego, kiedy obdarzył go wielką władzą i mocą, to jest napisane, proszę braci, że wszystek sąd komu teraz dał? Wszystek sąd synowi. Że Bóg teraz nikogo nie sądzi. Nikogo nie będzie, to jest stawiał na próbę. Tylko wszystko oddał. Całą władzę, moc, panowanie. A szczególnie jeżeli chodzi o rodzaj ludzki. To oddał synowi. Swojemu synowi. A który rzeczywiście stał się tego godzien. I Jezus Chrystus przez cały wiek tysiąclecia. To proszę braci, będzie sprawował to absolutną władzę. Będzie rządził lasko żelazno narody jako naczynie gliniane. A wszelkie naczynie nieposłuszne to zostanie stracone. I dlatego, drodzy braterstwo, tu już w tym obrazie było pięknie pokazane. Jeszcze nie na tym koniec. Jeszcze w ten czas, kiedy został nader wywyższony, to Józef nie wcześniej zaczął sprawować swój urząd. Nie wcześniej wyjechał na Egipt. Nie wcześniej zaczął, czyli rozpoczął swoje panowanie. Aż co się stało? O, jedna rzecz aż nastąpiła. A proszę braci, jeszcze jedna nagroda go spotkała. Poza tym wszystkim, cośmy tutaj już uczytali, to mamy w 45 wierszu tak napisane. Nazwał faraon, powiada, imię Józefa. Czy siostry pamiętacie, bracia? Jak imię zostało zmienione? Nazwane imię jego. Jeżeli dotąd był nazwany Józef, to jego teraz imię faraon zmienił i nazwał go, jak brat powiedział? Safnet. Safnet Paneach. Jest to wyraz widocznie hebrajski. Tłumacze nie przetłumaczyli na polski. Nie wiem dlaczego. Może właśnie nie znajdowali na razie odpowiedzi. Brat Rosel tłumaczy, że ten wyraz Safnet Paneach to po polsku takie ma znaczenie. Zbawca świata. Czy Jezus Chrystus będzie zbawcą świata? Czy Jezus Chrystus zbawi świat od czego? Od śmierci. Od grzechu, proszę braci. Doprowadzi świat, ludzkość do wiecznego życia, w szczęściu, wiecznej radości, gdzie już nie będzie więcej płaczu, smutku i boleści. To tylko Jezus uczyni. Tak jak tam, proszę braci, w tym obrazie Józef po części stał się zbawcą. Józef. On był tym Safnet Paneach, bo w 7 latach głodu, czy nie zbawił świat od śmierci? On zbawił. Józef. Tak pokazuje, że nasz Zbawiciel Jezus Chrystus w szerszym tego słowa znaczeniu. On będzie tym właśnie Zbawicielem. To, co dzisiaj biedna ludzkość. Biedna ludzkość cierpiąca. Biedna ludzkość w chorobach składana. Nieraz, drodzy bracia, boleścia i śmierć obejmowana. Wszystko stworzenie wespół wzdycha, na co czeka? Na tego Safnet Paneach.
na tego Zbawiciela, chociaż nieświadoma, ale Zbawiciel już jest. On żyje, on drugi raz będąc obecny i przyjdzie czas, że cała ludzkość będzie przez Niego zbawiona. Tak, proszę braterstwa. Dalej jest tak napisane. Kiedy zmienił Jego imię Safnet Paneach, to dał Mu kogoś jeszcze. A wiecie kogo? Małżonkę. Małżonkę z córek jednego Potyfara też. Jakoby z tych swoich ministrów. Jedno z córkę. Dał Jemu za żonę, a ona się nazywała znów. Mówi, dał Mu Asenatę. Córkę Potyfara, przełożonego ońskiego, za żonę. Jak córkę otrzymał, jak się połączył z tej swoją małżonką Józef, to teraz, proszę braci, mówi tak, wyjechał Józef na Egipt. Co to znaczy? To znaczy, Jezus Chrystus 19 stuleci był już wywyższony. 1900 lat powiedział, pamiętne Jego słowa, co zapisane w świętej Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale, że dana mi jest wszelka władza, moc, gdzie? Na niebie i na ziemi. Ale dlaczego? 2000 lat blisko już upływa. A dlaczegoż nie widzimy, żeby Jego władza w czymśkolwiek się dokonywała? Chociaż dzisiaj żyjemy w takim czasie błogosławionym, gdzie rozwinęła się technika, powstała umiejętność, że dzisiaj prosty człowiek, prosty ten lud roboczy, że może żyć dzisiaj po królewsku. I ja nieraz przyglądam się waszym warunkom, to sobie tak mówię i braciom nieraz powiadam, że ani polskim starym królom w Polsce się nie śniło, jak wy dzisiaj robociarze, w jakich warunkach wy jesteście. No, niektórzy mogliby powiedzieć, że to jest oznaka zbliżenia się Królestwa Bożego. Ja nie chcę temu zaprzeczyć. Ja nie chcę powiedzieć, że to nie jest. Ale proszę braci, dlaczego tak długo Jezus Chrystus czekał? Na co On czekał? Będąc już nader wywyższony? Czekał. Czekał na małżonkę, proszę braci. A dopiero nie wcześniej rozpocznie swoje panowanie. W pełni panowanie. Chociaż żyjemy w czasie Jego wtórnej obecności. Dopokąd małżonka nie nagotuje się, nie zostanie w całości połączona z Nim jako ze swoim małżonkiem, ze swoim oblubieńcem, to proszę braci, tak długo jeszcze grzech, jeszcze ta niedola, te nieszczęścia, proszę braci, ta bieda będzie udziałem ludzi. I że nie ma to jest takiego, ani to jest narodu, ani szczególnie takiej instytucji, takiego to jest związku, czy religijnego, czy politycznego, żeby był zdolny ludzkość wyprowadzić z tego nieszczęścia. Ale przyjdzie błogosławiony czas. Już jest wywyższony ten, który jest królem. On tylko czeka. A Księga Objawienia powiada, weselmy się, radujmy się. My mamy wiele powodów dzisiaj się cieszyć. Dzisiaj się radować z czego? Że małżonka, ta, jakby można wyrazić, pozafiguralna asenata, już jest, już prawie nagotowana. I dlatego powiada, że małżonka Jego nagotowała się. Jeżeli właśnie już ten czas tylko nastąpi, gdy nastąpi to połączenie, to w ten czas, proszę braci, Józef, pozafiguralny, Safnet Paneach, Zbawca Świata, wyjedzie na Egipt. Rozpocznie swój urząd. Rozpocznie swoje panowanie jako król królów i pan panów. W ten czas, proszę braterstwa, nie będzie potrzeba dopiero dyskusji, przekonywania się, czy Pan jest, czy On króluje, czy nie króluje. Dzisiaj, proszę braci, to nieraz bracia potrafią pomiędzy sobą prowadzić spór. Niepotrzebny. On już jest królem 1900 lat temu, bo został nader wywyższony, a dzisiaj obecny tylko czeka na połączenie się, a z przyszłą małżonką. I co teraz? Jak Józef wyjechał na Egipt. Co teraz, bracia? Rozpoczęła się intensywna, to jest praca w zgromadzeniu najpierw żywności. Lokowaniu w śpiżarni. I dlatego, że czas mój już dobiega końca, chciałem jeszcze na jeden obraz wspomnieć. Jakie by miało znaczenie te dwa okresy? 7 lat urodzaju, a 7 lat głodu. Jaki czas by był pokazany? A żeby nie zajmować dużo czasu, to ja bym braciom wstawił takie pytanie. Jak bracia by sądzili? Czy obecny czas, w którym my żyjemy, według tego obrazu jest właśnie przedstawiony, czyli pokazany przez lata urodzajne, czy przez lata głodu? Jaka byłaby wasza odpowiedź? No. Obecny czas. A mam na myśli wieku ewangelicznego. Czy proszę braci, jest to czasem głodu, czy czasem urodzaju, czy te lata urodzajne według tego obrazu?
Urodzaju.
Urodzaju? No wszyscy bracia mają te zdanie?
Nie.
Czy głody?
Głody. Głody nie chleba, ale słowa Bożego.
Proszę braci, zależy z jakiego punktu ktoś by wziął. Z jednej strony to Bóg przez proroka wspomina, że nie będzie głód chleba i wody, ale miał przyjść czas, że miał być głód słuchania Słowa Bożego. W tym sensie zastosować do przyszłości nie można by tego było. Ale ja się zgadzam z tym, co bracia wyrażali, że dzisiaj czas. Czas, w którym my żyjemy, jeszcze należy do tych 7 lat, ale nie głodnych. Do tych 7 lat wielkiego urodzaju. Dopiero 7 lat głodu jest przed nami. Kiedy? Nie w czasie ucisku, ale w ten czas, kiedy Jezus Chrystus, połączony razem z oblubienicą, rozpocznie swoje panowanie. Czas Jego 1000-letniego panowania jest tym drugim okresem, gdzie będzie wielki głód na ziemi. Ale by ktoś powiedział z braci, no ale tak myślę, siostry, czyś ty się, bracie Gumiela, nie pomylił? Coś, czy to by pracowało? Czy czasem coś nie jest raczej przeciwnie? Nie, proszę siostry, nie pomyliłem się. Tak jest pokazane. I ja chcę uzasadnić. Jeżeli, proszę braci, obecnie mówimy, że ten okres od pierwszego do którego przyjścia należy jako okres 7 lat wielkiego urodzaju, to proszę braci, mamy na to uzasadnienie. Jakie? Bracia zauważą. Kiedy Egipt poznał wartość i ważność Józefa? Kiedy? Jak mieli urodzaj, czy jak głód przyszedł? Kiedy ocenili potrzebę Józefa? W czasie, kiedy przyszedł głód? Jak były lata urodzajne? Jak ziemia każdemu? U nas w Polsce mówimy tak, każdy gospodarz na swojej własnej zagrodzie gospodarzy. A jak ziemia mu przynosi pożytek, to on niewiele rozgląda się za potrzebą kogoś, prawda? Tak samo właśnie widzimy w znaczeniu symbolicznym. Był czas urodzaju w tym znaczeniu, że Bóg i nasz Zbawiciel Jezus Chrystus pozwolił ludzkości rządzić się, uprawiać, a więc takie sobie chleb wypiekać, jaki komu smakuje. I wcale nie zwraca uwagę. On przygotowuje. Przygotowuje do czasu. Kiedy przyjdzie czas, a wszyscy do niego muszą przyjść. I proszę braci, zauważ. Brat przytoczył jeden wiersz. Miałam go na myśli. Że dzisiaj jest czas, dlaczego urodzaj? Bo jest to czas, gdzie spełnia się słowa proroka Izajasza. Że w on dzień uchwyci się 7 niewiast jednego męża. Zrozumiane. Niewiasta w Piśmie Świętym symbolizuje Kościół. Kościolnictwo. 7 zupełne. Rozumieliśmy od początku, że w tych 7 niewiastach jest przedstawiony symbol całego chrześcijaństwa. Mniejsze o to, na jakie ugrupowanie się dzieli. Na ile tych ugrupowań jest podzielone. To wszyscy jak jeden. Kogo się uchwycili? Jednego tylko męża Chrystusa. I ja sobie zawsze tłumaczę, gdybyśmy dzisiaj powiedzieli katolikowi, że ty do Chrystusa nie należysz, wasz Kościół nie jest Chrystusowy, obraziłoby to ich czy nie? Gotowi by oczy wydrapać. Gdybyśmy powiedzieli sektom protestańskim, przecież wy do Chrystusa nie należycie, bardzo by ich to zgniewało, czy nie tak? Wszyscy mówią, że jednego męża. Ale bracia zauważą, w jakim celu to czynią? Aby tylko się nazywać od Jego imienia. Że my jesteśmy Kościołem Chrystusowym. Tym Jego zacnym imieniem, żeby się posługiwać. Ale mówi tak, chleb, to nie my, nie chleb. Nam niepotrzebny twój chleb. Twoja nauka nam nie pasuje. Nam też i nie smakuje w dzisiejszym czasie. My mamy swój chlebek. My swój. Nam przygotowali, a to jest nasi ojcowie Kościołów. Nasi to jest duchowni w seminariach, a oni nam wypiekli. My mamy taki chleb Bóg w postaci nasz, to jest liturgii, w postaci katechizmów, w postaci różańców, szkaplerzy. Wszystko, co potrzeba, to jest. Mamy. Twoja nauka, to przecież my nie chcemy Ciebie trucić, żeby specjalnie od Ciebie chleb spożywać. A odzienie? Na odzienie też nam nie potrzeba. Szaty sprawiedliwości Twojej my nie chcemy. My mamy takie piękne ołtarze, takie piękne ofiary, ofiara mszy, inne ceremonie. A przecież przez to samo możemy się usprawiedliwić. I możemy tak samo zbawieni być. Odzieniem swoim się my będziemy przyodziewać. Tylko jedno nam chodzi, tego nam nie odmawia. Niech nas wszyscy nazywają, że jesteśmy Twoim Kościołem. I proszę brać, nie jest to czas urodzajny? A nawet dzisiaj patrząc się pomiędzy braterstwem. Dlaczego są te niezgody? Dlaczego to są różnicy? Jeden tak rozumie, drugi tak sobie tłumaczy? I jeden stworzy sobie takie ugrupowanie, drugi w innym ugrupowaniu? I te biedne. A ja patrząc się tutaj u Was, w Waszym kraju, patrząc się na Wasze twarze, wszyscy już prawie sędziwi jesteście. Już prawie nad grobem stoicie. A jednak dlaczego? Dlaczego macie pomiędzy sobą pewne różnice? Czyli macie mieć różnice? Czas. Bóg, bracia, dozwolił, że taki pokarm, taki chleb, takie teorie, takie doktryny, jakie komuś tylko smakuje. Wypiekaj. Wypiekaj. Na tym polega czas urodzaju. Ale, bracia, skończy się. I już niedaleko. Ten czas, kiedy Józef połączy się z Kościołem, kiedy rozpocznie swój urząd, to w ten czas, proszę braci, głód nie będzie dozwolony produkować fałszywych doktryn i nauk. Nie będzie dozwolone wytwarzać, wypiekać chleb, jakie komuś się będzie podobać. Będzie jedna szpiżarnia, szpich otwarty przez Józefa. Jeżeli ktoś chce zachować swoje życie, to będzie musiał do kogo pójść? Do Józefa. I drodzy bracia, dopiero w czasie głodu. Egipt poznał. Zobaczył potrzebę Faraona. Zobaczył potrzebę Józefa. I ja już kończę, bracia. Wprawdzie jeszcze nie przekroczyłem. A jak minutkę przekroczę, to my pospieszymy w obiedzie. Ten czas, proszę, braterstwa, czytamy w tym 40 rozdziale. Jest powiedziane, raczej w 41, mówi tak. Poczęło 7 lat głodu następować. Czym się to ujawniło? Jako był przepowiedział Józef, a był głód po wszystkich krainach, ale we wszystkiej ziemi egipskiej był chleb. We wszystkich krainach był głód, ale we wszystkiej ziemi był chleb. Ale w czyich rękach był chleb? W jednych tylko rękach. W jednych. W rękach Józefa. I powiada tak. A był głód po wszystkiej ziemi? Mówi tak. Raczej w 55. Jednak potem ściśniona była głodem wszystka ziemia egipska i wołał lud. Teraz dopiero wołanie. Wołał lud. A wiecie do kogo? Nie do Józefa. Do Faraona. Zaczął lud egipski wołać, mówi. Wołał lud. Wszystek powiada tak. Wołał lud do Faraona o chleb. A jaka odpowiedź była Faraona? Faraon tak powiedział. I rzekł Faraon wszystkim Egipczanom. Idźcie do Józefa. A co wam rzeczę? Uczyńcie. Ja mu wszystko oddam. Bez jego zezwolenia ani ręki, ani nogi nikt nie podniesie. Do Józefa idzie. Proszę brać pierwsze, co świat zrozumie i pozna. W czasie tysiącletniego panowania świat pozna Boga. Świat do Boga się będzie udawał. A tak jak Faraon, wszystkich skierował do kogo? Idźcie do Józefa. Ja jemu dałem królestwo, jemu panowanie. Cokolwiek wam rozkaże, musicie uczynić. I dlatego też w pierwszym rzędzie ludzkość pozna Boga. A przez boską opatrzność, na pewno przez proroków, którzy będą
Bóg Pan